ubiegłym tygodniu swoją opowieść zakończył na tym, że po 1,5-rocznym pobycie w gestapowskim więzieniu musiał opuścić Wilno, gdzie mieszkał z rodzicami i przeniósł się wraz ze swoim najlepszym kolegą z podziemia, Lipusiem, w Nowogródzkie.
Bo ja w Wileńskim nie mogłem być, bo byłem znany, spalony przez więzienie. Sztab Okręgu Nowogórskiego był w Lidzie. Znowu przysięgę musiałem składać. Oczywiście już byłem sprawdzony. No i ja w wywiadzie byłem. Moim komendantem był kapitan Bustrumiak, drugi pseudonim Zoja. Byłem na mlinie, 4 konie były, owiec był do dyspozycji, żeby te konie dobrze chodziły. Różne zadania trzeba było spełniać i tam to zaczęło się to wszystko. A później, jak już ten front się zbliżał i akcja Ostra Brama, to mój dowódca, właśnie Bustrumiak, to przejął 5. batalion. No i ja z nim od razu do tego batalionu. Później zdobywanie Wilna. Wilno jednak obroniło się częściowo, tylko niektóre oddziały weszły. Niektóre oddziały się nie stawiły się, bo nie mogły się stawić, bo nie wierzyły Sowietom w ogóle. Na przykład ten oddział Lupaszki po wyrżnięciu tych oficerów i tych części żołnierzy z 5. brygady, no to on nie wierzył. Miał starcia z oddziałami rosyjskimi. No i on ruszył na południowy zachód do Polski. I jak myśmy się wycofywali, to do mnie dołączył jeszcze mój kolega z jego oddziału, bo był pod Wordzianami ranny, był u Lupaszki. Z Niemcami walczyli. On był RKM-istą. Nawet książeczka taka jest, pseudonim Lupaszka. I tam opisana ta bitwa pod Wordzianami i że Mikado, ten kolega, przybrał pseudonim Mikado, ponieważ był podobny do Chińczyka. I taki wysoki, szczupły, żółty. I on do nas dołączył. I pod Surkuntami zginął. Tak było to wszystko.
No, a co z panem?
Cofaliśmy się. Kotwicz objął dowództwo. To był parotysięczny takie zgrupowanie. I przez Puszczę Rudnicką, piachy, blota, przeprawialiśmy się, a Rosjanie na amfibiach, amunicję, wszystko podwozili, żywność, a my wszystko na plecach to musieliśmy nieść. Chcieliśmy oderwać się od nich, a tu samoloty wszędzie, kukurużniki nas śledzą, gdzie się nie ruszymy, to wszędzie za nami, tak? I po drodze, na postoju, z biurka, w dwuszeregu, kto chce iść do domu, proszę bardzo, broń zostawiać. To był rok 43, lipiec. I to było duże zgrupowanie z różnych oddziałów. Wzajemnie nie znaliśmy się. Między nami mogli być też osoby podstawione. Ja tam otrzymywałem jakąś drużynę, miałem dowodzić tą drużynę, później to się rozsypywało, to jakieś zadanie dostawaliśmy, patrole jakieś, chowanie broni, którą zostawiali ci partyzanci, którzy odchodzili. No i myśmy tak przebrnęli aż do Puszczy Ruskiej. Zostało nas 70. W pobliżu stacjonował major Jarema, a w puszczy była baza i tam na zimę już tam i słonina, i zapasy tam były zrobione. I mój dowódca, kapitan Bustrumiak, mówi: Maryl, idź do bazy, uprzedź, że my o świcie wymaszerujemy i wkroczymy do bazy. I ja szedłem drogą, zmrok, zapad taki, ciemno, nic nie widać. Na pół kroku taka ciemna noc. I teraz dochodzę w pobliżu tego skrzyżowania na tą wieś, gdzie Jarema, i w drugą stronę. I tutaj ta droga odchodzi od Poddubicz i dalej puszcza. A dalej ścieżynka taka kręta i do tej bazy. I mnie coś tak w losy zaczynają. Myślę sobie, co to jest? Co się dzieje? Oczy nic nie widzą. Ani na pół kroku nie widać było. Bo tak drzewa, drzewa, nic nie widać. Ja uskoczyłem tylko na bok od drogi, położyłem się i słucham. A kilka dni temu prowadziłem patrol i taki basior wyszedł, olbrzymi wilk, taki jakiś ze 25-30 metrów i nawet nie uciekał, tylko tak na nas patrzył. Jeden chciał strzelać, nie pozwoliłem. Mówię, bo Sowieci mogą usłyszeć i zdradzimy naszą obecność. Nie strzelaj. Ale myślę sobie, to nie wilk. Co mnie to tak przeraziło? I słuchałem. Przeczulgałem się w jednym miejscu. Ja spędziłem tam półtora, może dwie godziny. Doszedłem pomalutko do końca, a dalej już tą ścieżynką macałem tylko te twardsze miejsca, tak, ręką i szedłem, bo to skręty trzeba było też robić. Tak, doszedłem do bazy, no hasło, odzew, no i wszedłem do środka, chłopaki rano oddział będzie, o świcie wymaszerują. I szałas był taki tam w tej bazie. Ja położyłem się i usnąłem. Nie wiem, ile spałem, a to du. Ja się zerwałem, a to walka. Właśnie w tym miejscu, gdzie ja coś wyczułem. A ja tam właśnie rozważałem, czy wrócić i powiadomić, że ja coś tutaj czuję. No to co to za żołnierz?
Który czuje.
Który tylko czuje, a stwierdzić nic nie można. Może tam czujka już była. I oni w tym miejscu oddział wpadł w zasadzkę. I jednocześnie został zaatakowany ten oddział majora Jeremy.
To byli Niemcy czy bolszewicy?
Bolszewicy, no cały czas osaczali Rosjanie, bo chcieli nas rozbroić i wywieźć. To był rok 44, 17 czy 18 sierpnia. I teraz oddział jakoś się przerwał, wchodzi później do bazy, dowódca mnie objął, a to było 19, to Bolesława, a on Bolesław. To ja z tym moim kolegą Lipusiem szykowaliśmy życzenia mu złożyć. W manierce miałem samogon, tak, jakąś zagrychę miałem. A on był naszym wielkim przyjacielem też. I patrzę mu łzyczek, no. On mówi, Maryl, Lipuś nie żyje. Boże, mój najlepszy kolega, mój najlepszy przyjaciel zginął. Okazuje się, że on był na jakimś zadaniu, wrócił w nocy, późno w noc pod Dubicz, jeszcze położył się na sianie, spał, no i był wymarsz, to na samym końcu, kilku kolegów tam szło, na samym końcu. I jak padła salwa, a on opowiadał jeszcze o swoim śnie i opowiadał tym kolegom, że Maryl mu się śnił. I mówi, coś się stanie, bo śniłem go z okrwawioną ręką, a ja to dużo później to wszystko miałem. Ale on to wyśnił, że coś będzie. I jak salwy pierwsze padły, a on na samym końcu od razu dostał. Dostał i od razu padł. Kolega skoczył ratować go, padł. Trzeci skoczył ratować, tam czterech padło. No i widzi pan, ja nie wiem, co to jest, ale ja wszędzie miałem przeczucie jakieś. I on też miał te przeczucie. Tak samo jak jego ojciec zmarł, to on mówił do takiego starego chłopa, Białorusina, poszedł zapytać, co ten sen znaczy. Kuźma on się nazywał, ten chłop białoruski, starawier. I tak na pniu siatli i pyta się Kuźmy, co to znaczy? Mówi, śniłem, że mnie zylówka się oderwała. A on mówi, ktoś bliski umrze.
Czyli tak, front się przesuwał, a wy zostaliście z tyłu.
Z tyłu zostaliśmy, oni całe wojska te NKWD skierowali przeciwko nam, żeby nas porozbrajać i powywozić. To przecież to jeszcze w roku 1939 zobaczyliśmy, jak wywozili. W pobliżu mieszkał taki generał Januszewski na Zarzeczu, tam na ulicy Popowskiej. Taki piękny palacyk był. I ja szedłem w taką grudniową noc i patrzę, wyprowadzają taką staruszeczkę i z wnuczką, przepiękna wnuczka, taki gruby warkocz. Miała chyba 17-18 lat, pomagała ją na ten samochód ciężarowy wsadzić i na tym mrozie powieźli ich. Mnie tak szkoda było tej staruszki, jak oni mają takie sumienie na taki mróz, bez niczego, tak lekko ubrane te osoby. I to widziałem to wszystko.
A z drugiej strony alianci w przymierzu z Rosjanami, Roosevelt, Churchill, jak wyście sobie to wszystko w głowie układali?
To znaczy tak, jak jeszcze nie było akcji Ostra Brama, to my z Lipusią rozmawialiśmy. Lipuś nie utrzymywał żadnych tajemnic przede mną, bo wiedział, że ja twardy jestem, wytrzymam, jeśli coś nie zdradzę. Także tam, przypuśćmy, uwolnienie więzienia było przygotowane, on to wszystko przygotowywał, to mnie mówił jak, co. I później, jak front się zbliżał już latem, szykowała się ta akcja Ostra Brama, mówił: Maryl, my chyba będziemy uznani za bandytów. Albo wywiozą nas na Daleki Wschód, albo zniszczą, zamordują, mówię, nas, albo będziemy wciąż ścigani i nic dobrego nas nie czeka. No i później, proszę panią, alianci nas zdradzili, nam się śniła Polska, wolna, niepodległa, z dobrobytem, naród szczęśliwy.
Wiedzieliście, co się wydarzyło w Jałcie?
Wiedzieliśmy, bo mój dowódca został aresztowany. Wcześniej mnie wyrobił dokumenty na fałszywe nazwisko. Moich rodziców aresztowali.
Który to był rok?
44 listopad, jak drugi raz weszli. To wszystkich z ulicy ściągali, wie pani, do samochodów ciężarowych, na Lukiszki, do więzienia ciężkiego i tam komisja lekarska, czy można w transport i na wschód, na wschód, na wschód. Najpierw tatę aresztowali, później mamę aresztowali. Ja z kolei, u nas była taka pani Buczkowa, Białorusinka, mieszkała, pokój wynajmowała, to spałem w składziku na węgiel i drzewo. Ona mnie zamykała na klutkę. Ja posłanie takie robiłem, koszuchem się przykrywałem i spałem. Jak przyjdą, to mnie nie ma. A tu zamknięty składzik, to nie będę do zamkniętego na klutkę składzika zaglądać, tak? Ja widziałem, jak mojego dowódcę aresztowują. Taka dziewczynka przybiegła do mnie: pani Marylko, ten pan, który do pana tak z brudką przychodził, jego aresztowują, NKWD. Ja za pistolet, za granat i pobiegłem tam do niej i patrzę przez okno, w kożuszkach białych takich NKWD-ści schodzą i w końcu jego wyprowadzają. I teraz myślę, no co ja mam zrobić? No to rzucać granat czy strzelać, ich jest tylu, a poza tym ja tą rodzinę tutaj zgubię.
Dylemat.
Dylemat, proszę panią, straszna tragedia. A jak później opowiadałem mu o tym wszystkim, oj, jak to dobrze, że ty tego nie zrobiłeś. A on szedł swoją drogą, przygotowany do wywiadu, z nimi kontakt nawiązał. Jego aresztowali. Mi się wydawało, on to przygotował wszystko. I szedł jak najwyżej.